streszczenie i przypomnienie katechezy z pierwszej niedzieli Adwentu. Pamiętamy, że Ewangelia, tak jak została wykrojona w lekcjonarzu, w gruncie rzeczy milczy, nic nie mówi. Dopiero wtedy, kiedy otworzymy Pismo Święte, popatrzymy na kontekst, to nie tylko, że nie milczy, ale i krzyczy. Czuwajcie. Aż trzykrotnie, ponieważ ten tekst czytany w Ewangelii poprzedza ostrzeżenie Jezusa Chrystusa, co go czeka, jeśli nie będzie czuwał. Co go czeka z tego powodu, że ani przed przyjściem Jezusa Chrystusa, ani w czasie, ani po pełni zbawienia, po zmartwychwstaniu nie czuwa, nie czuje się drzewem czuwającym. Nie trzyma w ręku Pisma Świętego, żeby rozpoznać fakty historyczne. Zadawala się czczą, pobożnością, liturgią, niby pochodzenia Bożego, ale wszystko, co się działo w świątyni jerozolimskiej, a więc nakładanie rąk na głowy niewinnych baranków, zapowiadało tęce zbawienia przez baranka Bożego Jezusa Chrystusa. I zapowiadało, że dzięki Jego zmartwychwstaniu będziemy zdolni w sposób poprawny Boży odbierać zło świata, to znaczy przetwarzać zło świata. Jezus słów czuwajcie używa też ze względu na to, że On nie popełnia jako człowiek błędu Izraela. On jako człowiek będzie drzewem czuwającym, będzie barankiem Bożym, ale też zmartwychwstanie pierwszy w rodzinie ludzkiej. Za tym brakiem czuwania według Ewangelii Marka ukrywa się szatan. I wniosek był taki, że szatan dąży zawsze do tego, żeby umniejszyć to, co Bóg wkłada w ręce człowieka. Tym razem ta pobożność, która kwitła w świątyni jerozolimskiej w Izraelu, była to pobożność ze szczątkową znajomością Pisma Świętego. Już nie mówię, czy pobożność tych, którzy chodzą dziś do kościołów, nie jest szczątkowa. Czuwajcie, bo przyjście Boga, człowieka na ten świat w Izraelu stało się przyczyną jeszcze większego zła, większej winy przed Bogiem. Czuwajcie, ponieważ kto nie chce do Boga przyjść przez drzwi miłosierdzia, przez krzyż, to będzie musiał przyjść do Boga przez drzwi sprawiedliwości. I za mało się w Kościele o tym mówi, żeby do Boga iść przez krzyż każdego dnia, dawać Mu siebie, swoje życie tam, gdzie On się nam daje najpiękniej. Bo wtedy uwalniamy się od demona, od tego lęku demonicznego. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją. Żeby zrozumieć początek tej Ewangelii, ten cytat proroka Izajasza, trzeba wiedzieć, że w czasach starożytnych ci, którzy panowali, sprawowali władzę, inaczej to robili niż dzisiaj. Nie było telefonu, nie można było się kontaktować telefonicznie. Po prostu panujący kursował po swoim terenie i podejmował decyzje, rozstrzygał trudne, sporne sprawy, rządził, panował. I zanim przybył na jakiś teren do nowego miasta, wysłał wysłańca czy wysłańców, którzy informowali, powstawał alarm, naprawiali drogi, dotąd zaniedbane, myśleli o tym, jak go uczcić, co zorganizować na jego cześć. No i kiedy już się zbliżał, byli tacy, co czuwali, wszyscy procesji z palmami wychodzili na jego pobyt. Do tego faktu nawiązuje prorok Izajasz. I to przybycie panującego po łacinie się nazywało Adventus. Advent. Stąd mamy Advent. A po grecku paruzja. Oto głos płynącego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. A w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, pocieszcie, pocieszcie swój lud, mówi Pan Bóg. O co chodziło, to miał na myśli Bóg, mówiąc poprzez proroka Izajasza, by pocieszyć naród wybrany, który w tym czasie był w niewoli babilońskiej, na wielkich rekolekcjach. Otóż czytając proroka Izajasza od rozdziału 40 aż do rozdziału 48, tam odkryjecie, że Bóg przygotowuje wyprowadzenie Izraela z niewoli babilońskiej poprzez powołanie bardzo zdolnego dowódcy Cyrusa. Cyrus w języku perskim to tyle samo co pasterz. Panował, żył w VI wieku przed Chrystusem. Był to człowiek, który był zapowiedzią dobrego pasterza Jezusa Chrystusa. U proroka Izajasza spotkacie taki tekst, że on na terenie Azji Mniejszej rozbrajał tych, którzy używali za często miecza, podbijając inne narody, inne państwa. Pacyfikował w gruncie rzeczy teren. Pozostawiał tych samych panujących, tylko mówił mu, przestań walczyć z sąsiadem. Zostawiał mu władzę, stolicę nietkniętą, szanował bóstwa, które czczono. W związku z tym był niewidziany i był nazwany wielkim dobroczyńcą. I między innymi on uporał się z Babilonem, który był w przekonaniu ludzi tamtych czasów nie do zdobycia fortecą. Ogromne mury, gigantyczne. Zdobył Babilon podstępem, mianowicie obejrzał teren dookoła Babilonu. Przez Babilon przepływała rzeka Eufrat, dostarczając wody. Z inżynierami porozmawiał i rzekę Babilon kierowali na inny teren, inne miejsce, w inny duch, chciałby się powiedzieć. Ale wszystko było tak obliczone, że rzeka Eufrat wyschnie w godzinach nocnych i po suchym dnie jego armia wejdzie i tak zastanie Babilon. Jedni się bawili, inni spali. I bez walki zdobył miasto nie do zdobycia. Babilon był uważany za stolicę zła. Tam panowali bardzo okrutni władcy, tak jak zresztą w Asyrii i Niniwie. W języku biblijnym Babilon jest stolicą szatana. To jest miasto, symbol, stolica szatana. I prorok Izajasz w tych rozdziałach, które będziecie czytać, mówi tak, jak Cyrus zdobył stolicę szatana podstępem, tak z kolei przyjdzie inny dobry pasterz, oczywiście ma na myśli Jezusa Chrystusa, który też podstępem zdobędzie inną prawdziwą stolicę szatana, Jerozolimę. Według Izajasza i w Piśmie Świętym poganinem i w Ewangeliach również istnieje inne pojęcie pogaństwa niż my mamy. My mamy niebiblijne pojęcie pogaństwa, bardzo niebiblijne. Otóż Apokalipsa o poganach, którzy nic nie wiedzą o Jezusie Chrystusie jeszcze dzisiaj, mówi, to są ludzie nieznający Boga. Ich odpowiedzialność jest bardzo mała przed Bogiem. Oni się zbawiają, czyniąc jakieś tam dobro. I Bóg nie ma problemów z ich zbawieniem. Natomiast prawdziwe pogaństwo jest tylko tam, gdzie jest wiara w Boga prawdziwego, gdzie się Bóg objawił ludziom jako Bóg prawdziwy. I przyjęli Go pozornie, czysto zewnętrznie, a w gruncie rzeczy nie Bóg rządzi ich umysłami, sercami, tylko w dalszym ciągu duch świata, czyli szatan. To jest prawdziwe pogaństwo według Pisma Świętego. I to jest niestety dramat narodu wybranego, dramat Jerozolimy, bo im Bóg wkraczając w życie ich praojców, w życie Abrahama, Mojżesza, przez proroków, dał się poznać, kim jest naprawdę. I niestety taktyka szatana polegała na tym, że wszystko było zewnętrzne, za tym szyldem nie było rzeczywistości. To, co miało być stolicą Boga, było stolicą złego ducha szatana. Powiedziałem, że Cyrus zdobył tę stolicę szatana podstępem. Powiedziałem jak. Jezus też zdobędzie stolicę szatana podstępem, mianowicie w krzyżu. Szatan zatriumfuje nad tym, co do którego nie miał wątpliwości, że jest Synem Bożym, który przyszedł do ludzi, żeby ich zbawić. Zatriumfował poprzez naród wybrany i sam sobie zadał klęskę, ponieważ Chrystus zmartwychwstając powiedział, kim jest naprawdę Bóg. Że jest w stosunku do nas istot bardzo ograniczonych w poznaniu, w możliwościach czynienia dobra, Bóg jest najpierw bezgraniczny miłosierdzie. Czyli przychodzi do nas przez krzyż. Objawia siebie w krzyżu. Ale skoro już objawia siebie w krzyżu, zmartwychwstając przenika krzyż, dlatego Chrystus zmartwychwstały zostawia sobie znamiona męki, byśmy nigdy nie oddzielali zmartwychwstania od krzyża. Od tego momentu my jesteśmy zobowiązani, żeby temu, który całkowicie się dał i wydał nam do końca, żeby nasza religijność polegała na tym, że my mu też dajemy swoje życie i swoje życie wydajemy wraz z nim za zbawienie świata. Bo inaczej będziemy mieli w sobie ręki to lęk szatański. Ja się chcę zbawić, ale ja nie chcę nic z siebie dać. Do takich Chrystus nie przychodzi. Do egoistów Bóg nie przychodzi, bo Bóg jest miłość. Jest pytanie teraz, jak szatan osiągnął to w Izraelu, że ze stolicy Boga, Boga prawdziwego, uczynił Jerozolimę swoją stolicą. I to jest temat, którym się zajmuje Ewangelia Marka. Jak już mówiłem, że perłem tej Ewangelii jest lew, szatan, odkrycie, trzeba odkryć szatana, jego metody obecności w Kościele, w naszym życiu. I Ewangelia Marka ma to ułatwić. Jak szatan osiągnął ten sukces w Izraelu i czy aby on tą samą metodą nie przemienia Kościoła Chrystusowego w swoją stolicę. Bardzo ostry problem postawiony, ale poprawnie. Ostatnim razem, w pierwszą niedzielę Adwentu, mówiłem, że szatan wie, jaką funkcję pełni światło Słowa Bożego. Że jak jest światło, to on nie ma szans. On się dobrze czuje w ciemności. A więc zawsze będzie zabiegał o to, żebyśmy byli wierzącymi, praktykującymi, tylko nie czytającymi Pisma Świętego. Już ma nas. W iluzjach, we złudzeniach. Może z nami robić to, co chce. Dziś natomiast zrobimy drugi krok w związku z tym, co mówi Jan Chrzciciel. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Trzeba wiedzieć, że Izraelici nie przyjmowali chrztu. Izraelici uważali, że chrzest jest dobry przez polanie wodą i odpowiednią modlitwę dla pogan, tych, którzy chcieli wejść w religię izraelską, mojżeszową. A więc sam fakt, że Jan Chrzciciel chrzcił Izraelitów, to już było coś źle widzianego. To było to w świątyni jerozolimskiej źle było komentowane. To jak to? My jesteśmy grzesznikami? Zło jest w gojach. Zło jest w poganach. Nie w nas. My jesteśmy narodem świętym. Otóż ten drugi krok to jest uświadomienie sobie, że może jeszcze to powiem. Jan głosił chrzest nawrócenia. Głosił. To znaczy, że on tam prowadził szkołę biblijną. Zwraca uwagę na proroka Izajasza, na w ogóle proroków. A tutaj jest przykład proroka Izajasza. Wybeście do rąk proroka Izajasza. On najzwyczajniej komentował im proroków, żeby powiedzieć, jakiego Mesjasza nie będzie, a jaki będzie. Jaki problem będzie rozwiązywał Mesjasz? Że właśnie problem grzechu, że również zło jest w świątyni, zło jest w Izraelu. Najwidoczniej był przekonujący, skoro przyjmowali chrzest, stawali w rzędzie pogan, ale nie wszyscy, tylko pokorni. Ci, którzy mieli prawe serce. Prawość polegała na przyznaniu się do grzechu. Głosił, czyli otworzył szkołę biblijną. Głosił chrzest nawrócenia. Jak słyszymy słowo nawrócenie, a mamy myślenie niebiblijne, to pod to słowo nawrócenie błędną treść podkładamy. Od razu mówimy, tutaj jestem nieszczelny. Tutaj trzeba to jeszcze lepiej zastawać. To jest taka szpara i to moje szambo wewnętrzne przecieka, smród, cyt. Trzeba to tam dobrze zakleić, żeby nie przeciekało. Tymczasem według pojęć biblijnych, nawrócić się, to zacząć myśleć inaczej. Zacząć myśleć inaczej o tym, który przyjdzie, że on będzie inny, że będzie inny problem rozwiązywał, aniżeli mówi tradycja. Na czym polegało to nawrócenie przez chrzest, to nawracanie? Otóż według Ewangelii Marka Jezus czyni znaki mesjańskie, które my nazywamy cudami, coś rozbłyska, a jednocześnie Jezus po każdym bez mała cudzie mówi, tylko nikomu o tym nie mów. Od razu jakby to gasi. Zapala i gasi. Zapala i gasi. Dlaczego tak robi? Otóż dlatego tak robił, ponieważ według tradycji, którą żyli i arcykapłani, kapłani, część piśm, faryzeusze, Mesjasz przyjdzie, żeby rozprawić się z gojami, z poganami, a więc w tym wypadku z Rzymianami. Czyli byli przekonani, że przyczyna naszego cierpienia jest poza nami, poganami. My już jesteśmy ludem, którym jeszcze tylko Mesjasz odda pod władzę cały świat. Zło jest poza nami. Cierpimy z powodu pogan Rzymian. Trzeba jakoś się z nimi uporać. My jesteśmy bezradni, ale niech no przyjdzie Mesjasz. No, on sobie poradzi. Myślenie niebiblijne. I właśnie z tym myśleniem rozprawia się Jan Chrzciciel. Bo jeżeli jest takie myślenie, przyczyna mego cierpienia jest poza mną, to przychodzi, szatan proponuje drugi krok. To walcz z tym złem. Nie wolno ci tego zła tolerować. Skutek jest taki, że wszyscy zaczynają walczyć z wszystkimi. A szatan tylko tu doleje benzyny, tutaj doleje benzyny i zaciera. Tak to jest po dziś dzień. Na ogół pokutuje w chrześcijanach niewychowanych w duchu Biblii przekonanie, przyczyna mego cierpienia jest poza mną. Żona, mąż, dzieci. To zabierz się, zrób porządek. I to jest dzieło szatana, które szatan rozpoczął już w raju, kiedy Bóg bierze na przesłuchanie Adama. Mówi, Adamie, coś ty z mojej strony. To Ewa. To Ewy idzie. To mąż. A mąż powiedział, przecież ty mnie stworzyłeś. Zło poza mną. Przyczyna cierpienia zła jest poza mną. Natomiast to nawrócenie, które głosi Jan Chrzciciel, które później podpieczętuje Jezus Chrystus, polega na tym, że zło zewnętrzne jedynie odsłania, demaskuje nasze wnętrza, ujawnia tak zwaną pustynię, że tutaj jest pustka, pustynia. Coś umarło. Że nie ma we mnie dobra Boga. Cierpię, jeżeli obok mnie są ludzie dobrzy, dobrze się czuję, nie cierpię, jeżeli obok mnie są ludzie dobrzy, święci, cudowna małżonka, cudowny mąż, rządzący, sprawujący władzę, ale jeżeli mego otoczenia nie ma w takim wydaniu, to zaczynam cierpieć. I mniemam, że niestety no, cierpię, ponieważ zło jest poza mną. Jezus mówi nie. Ci tak zwani nawróceni na szkole Biblii Jana Chrzciciela zaczynali wierzyć, że cierpią, ponieważ w nich nie ma dobra. Dobra na miarę Boga. Dobra takiego, które by pozwoliło człowiekowi spotkać się ze złem i to zło strawić. Z tego zła uczynić dobro. Nie ma w was tak zwanego chrztu. A chrzest to jest nic innego, tylko tajemnica krzyża. Chrzest dokonuje woda, chrzcielna dokonuje dwóch rzeczy. Uwalnia z brudu i tam, gdzie woda na pustyni się pojawia, tam się pojawia życie. Dwie rzeczy. Uwalnia od złego, napełnia dobrem. I właśnie to krzyż robi, to krzyż czyni, że uwalnia nas ze zła Jezus Chrystus w krzyżu i przynosi nam zmartwychwstanie nowe życie. Jeżeli ja mam w sobie tę mądrość i moc krzyża, to się tego zła z zewnątrz tak bardzo nie boję. Nie boję. Owszem, cierpię, ale kontroluję sytuację. Wiem, że to zło zewnętrzne mnie odsłoniło, odkłamało, zdemaskowało. W związku z tym nie szukam miotły ani innego narzędzia walki, tylko mówię do Pana Jezusa, przychodzę z tym moim wrogiem i moją pustynią wewnętrzną. Panie, za mało Ciebie we mnie, przyjdź, napełnij mnie sobą. To był właśnie chrzest nawrócenia. Bo grzechem jest również nieposiadanie Boga w sobie, bo przecież poczynając od Synaju, Bóg już się im dawał. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Czyli mówiąc, ja jestem Twój, dawał się Izraelowi. My nie mamy niestety też biblijnego pojęcia chrztu. Mamy pojęcie chrztu takie wzięte z tradycji. Otóż jak sięgniemy do Ewangelii Marka, do rozdziału do rozdziału 10, wiersz 35. Tam będziemy mieli taki incydent opisany. Po trzeciej zapowiedzi, że Jezus idzie na krzyż, żeby spełnić misję Baranka Bożego, zmartwychwstania dopiero nam przyniesie prawdziwe życie. Mimo że Jezus zapowiada, zbliżając się do Jerozolimy po raz trzeci, na czym będzie polegało zbawienie, gdzie On się okaże Mesjaszem, zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza i mówią: mistrzu, już tak blisko Jerozolima. Czy pomyślałeś o stanowiskach dla nas? Czybyśmy my z braciszkiem nie mogli jednym po prawej, drugi po lewej? Jezus mówi: czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Możemy. A czy możecie przyjąć chrzest, który ja mam przyjąć? Jezus dopiero ma przyjąć chrzest, zło świata na siebie i przyjąć tajemnicę zmartwychwstania dar Ducha Świętego. Powiedzieli: może. No a później, jak wiemy z Ewangelii, Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy, że dzisiaj wszyscy się zgorszycie i opuścicie mnie. Nie rozumieli, nie docierało do nich. Wielki Piątek pogubili się zupełnie wszyscy. Tym większe zaskoczenie i zdziwienie było, że zmartwychwstał. Jako zmartwychwstał wyszedł do nich i oni nie wiedzieli, z jednej strony radość, z drugiej strony nie wiedzieli, gdzie się podziać. Nie dało się ukryć podziwienia. Byli zrozgotani. Jezus, jest to opisane w Ewangelii Marka, z krzyża powiedział jedno zdanie. Zacytował Psalm 22. Boże mój, Boże mój, czemu śmią? Wtedy, kiedy był przedmiotem kpin przydacz ze strony otaczającej, kiedy miał nas miłować aż do śmierci i wyprowadził z tej duchowej śmierci. Czyli Ewangelia Marka jest Ewangelią Hioba w sensie klasycznym. Hiobowi, Hioba Bóg skazał na szatana. Możesz z nim robić wszystko, co chcesz, tylko życia mu nie odbieraj. I żaden mu odbiera majątek, rodzinę. Później dobre imię przez chorobę lędowaty, żona mu urąga. No, żoną to jest Izrael, który urąga Jezusowi pod krzyżem, a przecież był małżonką od czasu przymierza na Synaj. Tymi przyjaciółmi, to trzech jadwer, to oczywiście arcykapłani uczeni w piśmie, faryzeusze w pierwszym rzędzie. I wszyscy w historii Kościoła, którzy nie rozumieją tajemnicy krzyża. A nie da się zbawiać świata, nie mając ludzi, którzy mają ducha Baranka Bożego. A tajemnicą Baranka Bożego jest to, że Bóg musi milczeć, kiedy świat na Niego wkłada grzechy. Bóg musi milczeć. Czyli księga Hioba mówi o każdym ochrzczonym. Poprzez chrzest my wyrażamy zgodę na to, żeby tajemnica kapłaństwa Jezusa Chrystusa w naszym życiu się powtórzyła. Czy tak rozumiemy rodzice, dając dziecko do chrztu? Wyrażam zgodę, żeby Chrystus skandal krzyża powtórzył w życiu tego dziecka. Znowu niebiblijne rozumienie sakramentu chrztu świętego. Podsumujmy. Misja Ewangelii Marka jest odkłamać życie każdego z nas i powiedzieć, że jeżeli walczysz ze złem obok siebie, nie w duchu Jezusa Chrystusa, nie w duchu Baranka Bożego, to jeszcze Pisma Świętego nie znasz. Jeszcze Pismo Święte nie prześwietliło twojego życia. Jeszcze się tak zachowujesz jak duch tego świata. Jeszcze jesteś okłamany przez szatana. Zło zewnętrzne cię jedynie demaskuje, że nie ma w tobie Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Dlatego też to zło zewnętrzne powinno stawiać nas w prawdzie i powiedzieć Jezusowi, mówić Jezusowi, już wtedy, kiedy rozpoczynamy dzień bez ciebie, to będę poganinem dzisiaj. W moim myśleniu, mówieniu, reagowaniu będę poganinem. Mimo że jestem mnichem, jezuitą, siostrą zakonu, katechetką, będę poganinem. I w tym wielkim szatańskim kłamstwie żyje dzisiaj cały świat. Polityk, sprawiedliwy, to nic dziwnego, ale sprawiedliwy, wszyscy biorą się za łbę. I co to wszystko jest warte? Apokalipsa powie o nas, jesteście Babilonem. I kłamliwie interpretujemy w pewnych miejscach Apokalipsy. Bo to nam nie przychodzi przez gard. Tak jak Jerozolimie, ale ukrzyżowała Boga, gdy przyszedł empirycznie, konkretnie. Kazała się Babilonem, narzędziem szatana. Więc moi bracia, nawracajmy, bracia i siostry, nawracajmy się, póki czas. Zaczynajmy zmieniać nasze myśli. A my walczymy o każdy o swoje życie jakoś tam walczy. I z Bogiem, i z ludźmi. Nie tylko z ludźmi, ale z Bogiem też czasami. Świat dzisiaj pije grzech, upija się grzechem. Dlaczego? Dlatego, że znowu nie ma biblijnego pojęcia grzechu, tylko takie tradycyjne. Złama, co to jest grzech? To jest naruszenie prawa Bożego, złamanie prawa Bożego, jurydyczne. Ktoś powiedział tak i tak będzie, proszę nie przechodzić przez ulicę, byle gdzie, tylko w określonym miejscu, złamałem prawo. W związku z tym grzech się traktuje lekko. A tymczasem grzech biblijnie rozumiany to jest, jeżeli ja jestem Bogu nieposłuszny, grzeszę, to Bóg odchodzi, bo Bóg z tym czynem nie może być w moim sercu. Bóg odchodzi. Ja umieram w sferze ducha. Zostaję sam. Zostaję w pustyni. Bóg odchodzi, a przychodzi inny. Inny duch. Duch ciemności. Duch pychy, egoizmu. Czyli grzech to jest dramat egzystencjalny, życiowy. To jest dramat, który się we mnie dokonuje. I tego pojęcia grzechu nie mają chrześcijanie ochrzczeni. A jeżeli przychodzi ten inny duch, to przychodzi cierpienie. Cierpienie, nieszczęście. I człowiek przestaje siebie rozumieć. A zatem Ewangelia Marka jest Ewangelią niezwykle ważną. Warto będzie się nad tą Ewangelią zastanawiać, przykładać tę Ewangelię do swojego życia. No i zapraszam Was, żebyście nie tylko posłuchali, ale też jakoś łapali się w życiu na tym myśleniu tradycyjnym. Ile razy ja w życiu siebie złapałem na tym myśleniu tradycyjnym, jak mi dawali szkodzić w zakonie. Tak. Cierpię, bo okazuje się, że jedynie byłem odsłaniany, demaskowany. Cierpiałem, ponieważ we mnie nie było życia. I tak zauważyłem, że wszystkie rzeczy, które dawały mi kiedyś ból, cierpienie, i ja walczyłem jakoś tam z Bogiem w swoim wnętrzu. Bóg zostawił. I dzisiaj z tego powodu w ogóle nie cierpię, ponieważ krzyż Chrystusa, krzyż chwalebny, pozwolił mi to zaakceptować, chłonął, strawił. Widzę, że temu wszystkiemu, co mnie bolało, mogę nadać wartość, sens, współdawać. Że w ogóle Księga Hioba to jest księga o każdym z nas. Życzę Wam smacznego, konsumujcie także Księgę Hioba. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał już nie może pełnić funkcji baranka Bożego. On się w nas uobecnia i mówi, czy byś mi nie dał swego człowieczeństwa, żebym w Tobie mógł być barankiem Bożym, dzięki któremu będę zbawiał świat. Lew z Judy przyszedł pokonać lwa, lwa w pustyni, szatana. Ale on chce być po naszej stronie, w naszym wnętrzu, przez krzyż, przez zmartwychwstanie, ze mną, dla mnie, we mnie. Dlatego całe życie wewnętrzne, cała praca nad sobą polega na tym, żeby żyć Jego obecności. Czego sobie i Wam życzę. Amen.